mówimy o geopolityce Azji, to linią sporu tutaj przede wszystkim będzie rzeczywiście pozycja dwóch państw, które historycznie rościły sobie prawo do tytułu hegemona regionalnego, czyli Chin właśnie i Japonii. Rzeczywiście tym, co łagodzi obyczaje w Azji, jest dystans. To jest jednak środowisko morskie. Nie ma tej klaustrofobicznej bliskości, która wymuszała reakcję czy generowała napięcia, jak w Europie. Jeżeli jest droga do zadania Chinom klęski, to wiedzie ona przez to stare przysłowie, że jeżeli Bóg chce cię ukarać, to spełnia wszystkie twoje marzenia. Więc jeżeli Japonia chciałaby zrealizować swój konstrukt imperialny, to będzie jej bardzo trudno. Ale jeżeli chciałaby narzucić koszty próby osiągnięcia hegemonii regionalnej przez Chiny, to będzie miała do tego tysiąc dróg. To jest stulecie, to słynne stulecie Azji.
Teraz nie wkraczamy, tak?
Tak, i to tutaj, to tu jest środek ciężkości spraw światowych. Na pewno nie w Europie.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach w Tokio. Zapraszam Państwa na pierwszą dużą rozmowę z Albertem Świdzińskim, którą przeprowadzimy w stolicy Japonii, ale najpierw chciałbym powiedzieć, że nasze marzenie o pobycie w Japonii realizujemy dzięki wsparciu AutoDNA, rewelacyjnej firmy, polskiej firmy, która sprawdzi dla Was samochód, motor albo kampera, którego sprowadzicie z zagranicy. Oczywiście pod warunkiem, że będzie miał numer VIN. AutoDNA przygotuje dla Was specjalny raport, którym prześledzi historię napraw, historię rejestracji, to do czego ten samochód był wcześniej używany, w jakich państwach jeździł. Warto nie kupować kota w worku. Zakup samochodu to jest naprawdę bardzo poważna decyzja i dobrze byłoby się nie naciąć. Także bardzo zachęcam Państwa do skorzystania z usług AutoDNA. Super profesjonaliści, rewelacyjni ludzie, no i moim zdaniem fantastyczna usługa. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej autodna.pl. A dzisiejszy odcinek mogliśmy nagrać dzięki Seili, bo internet mamy z Seili. Jest to, drodzy Państwo, karta eSIM, którą sobie zakładacie w telefonie przed wyjazdem do jakiegoś egzotycznego kraju. Po co? No po to, żeby nie zapłacić olbrzymich pieniędzy za roaming. To jest bardzo, bardzo proste. Tutaj w Japonii korzystanie z internetu to jest coś absolutnie normalnego i codziennego. Tak się załatwia bilety i kupuje na chociażby metro czy do pociągu. W ten sposób rezerwuje się tutaj hotele, a nawet restauracje. Bez internetu się nie da. Wystarczy wejść na stronę Seili. Kod QR macie teraz na Waszym ekranie. Wpisać specjalny kod rabatowy Historia Realna, to jest 15% zniżki na pakiety danych Seili. Nie płacicie kolosalnej forsy za roaming, nie musicie instalować fizycznych kart, wszystko jest sprawnie, online i możecie cieszyć się z internetu w ponad 200 krajach na świecie, a więc nie tylko w Japonii. Polecam Seili. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym możecie kupić wszystko, co jest potrzebne na wyjazd do Japonii. I nie tylko oczywiście. Bardzo dziękujemy za wsparcie w tej wyprawie również firmie militaria.pl. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym naszego kanału jest oczywiście Lantre. Tak, dystrybutor sprzętu marki Apple, którym tutaj tak na marginesie nagrywamy w Japonii. I pozdrawiamy również Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Inwestujcie, drodzy Państwo, z głową, mądrze, w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe. Wszystkie szczegóły o rabatach, kodach rabatowych w opisie pod tym filmem. Dzięki za wsparcie, dzięki, że oglądacie Historię Realną. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie, bo działamy dzięki Wam.
A moim i Państwa gościem jest Albert Świdziński, Strategy and Future. Czołem.
Dzień dobry, cześć.
Autor znakomitej książki Nasza Bomba, oto ona, którą oczywiście możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl.
Z podpisem.
Oczywiście, że z podpisem, a my rozmawiamy w dosyć nietypowym miejscu, bo w Tokio.
Dość nietypowym, to prawda. W dzielnicy Ueno. Przy samym dworcu, dosłownie 50 metrów stąd, w tamtą stronę. Jest wiele atrakcji w ogóle w tej dzielnicy. Jest piękne, tam na przykład jest doskonałe miejsce, gdzie można zjeść lokalne potrawy, dosłownie przecznicę stąd.
Tak, także drodzy Państwo, to jest pierwsza rozmowa, którą nagrywamy z Albertem Świdzińskim podczas wyprawy Historia Realna w Japonii. I dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy o geopolityce Pacyfiku, o tych wyzwaniach, które tutaj się pojawiają. I właściwie, Albert, mam takie wrażenie, że na tej geopolityce tej części świata, w której jesteśmy, absolutnie kluczowej, być może najważniejszej teraz, wisi spór między dwoma najsilniejszymi graczami, czyli Japonią, w której jesteśmy, a z drugiej strony Chinami. I akurat tak się złożyło, że dzisiaj właśnie Chiny, słuchaj, oskarżyły Japonię o awanturniczy militaryzm i obłożyły kontrolami importowymi 40 japońskich konsorcjów. Oczywiście Japończycy się odwijają, że problemem nie jest militaryzm japoński, tylko chiński, ponieważ dokładnie teraz, niedawno przed naszym przybyciem tutaj do Japonii, na styku przestrzeni powietrznej obu państw, strona chińska razem z Rosjanami, co ciekawe, przeprowadziła ćwiczenia wojskowe, lotnicze. Czy mamy do czynienia z jakąś taką zimną wojną pomiędzy tymi dwoma graczami? Co się tu właściwie dzieje na Pacyfiku?
To jest bardzo ciekawe. Znaczy, masz rację, że zacząłeś definiując sytuację geopolityczną w Azji Wschodniej, że zacząłeś od Chin i od Japonii, a nie od Chin i Stanów Zjednoczonych. Co wydawałoby się najbardziej oczywistym kątem, pod którym można rozmawiać o tym regionie, tak? Bo rywalizacja Chin i Stanów Zjednoczonych, Destined for War, Graham Allison, tak? Pierwsza książka Jacka Bartosiaka, Pacyfik i Eurazja, o wojnie, która, jak sądzę, również jest dostępna w księgarni historii realnej.
Wszystko jest dostępne w księgarni historii realnej.
Strzelałem w ciemno, ale nie myliłem się. W najgorszym razie byśmy to wycięli i by, tak bym tego nie powiedział. Więc jeśli myśleć o geopolityce Azji, to większość ludzi, którzy są w ogóle zainteresowani tematem, powiedzieliby o rywalizacji Chin i Stanów Zjednoczonych. Natomiast uważam, że rzeczywiście jest to rozsądne podejście, mówienie o rywalizacji Chin i Japonii, dlatego że uważam, że Stany Zjednoczone, pomimo tego, że definiują się jako mocarstwo regionu Pacyfiku również, to nie one będą odgrywać tu kluczową rolę.
Wystarczy spojrzeć na mapę. Do Ameryki daleko, a do Japonii blisko z Pekinu.
To jest tak, to jest bardzo trzeźwa konstelacja Donalda Trumpa, kiedy pytano go o to, czy na pewno pomoże Tajwanowi. On nie powiedział, że nie, utrzymując taki konsensualny sposób podchodzenia do kwestii tajwańskiej przez Stany Zjednoczone, ale powiedział jednocześnie, że nas dzielą tysiące mil od Tajwanu, a Chiny dzieli 100 mil od Tajwanu. To jest duża różnica. To jest zupełnie centralna koncepcja, bo gdyby Stany Zjednoczone chciały utrzymywać prymat, to musiałyby skonfrontować się z Chinami. Gdyby założyć takie również przyjęte zupełnie dogmatycznie założenie, że Chiny dążą do zastąpienia Stanów Zjednoczonych na pozycji hegemona, no to również to byłoby w pewien sposób nieuchronne, natomiast wcale być tak nie musi. I wydaje mi się, że przy założeniu, że Chiny będą w ogóle chciały osiągnąć hegemonię regionalną, to też musimy o tym porozmawiać, jak mówimy o geopolityce Azji, to linią sporu tutaj przede wszystkim będzie rzeczywiście pozycja dwóch państw, które historycznie rościły sobie prawo do tytułu hegemona regionalnego, czyli Chin właśnie i Japonii. Chiny historycznie osiągnęły coś w rodzaju hegemonii regionalnej tutaj, natomiast była to aranżacja bardzo inna od tej, jak imaginarium Zachodu wyobraża sobie hegemonię regionalną. Chiny stosowały raczej, czy stworzyły coś, co nazywało się systemem trybutarnym, który nie zakładał na przykład dyslokacji wojsk na teren państw regionu, czy podporządkowania im sobie w sensie stricte gospodarczym, czy militarnym, tylko raczej taki przeniesiony raczej na poziom symboliczny dowód podległości tych państw, czy podporządkowania się ich, ale nie w sensie polityczno-militarnym. Japonia z kolei, to mogliśmy obserwować to wczoraj, jak byliśmy w świątyni Yasukuni i w muzeum podłączonym pod muzeum Yasukuni, po restauracji Meiji, po tym jak komandor Perry i czarne okręty wymusili na Japonii otwarcie gospodarcze. No, podobna historia zdarzyła się też, czy podobna interwencja państw Zachodu przydarzyła się też przecież Chinom. W każdym razie Japonia po tym, jak bardzo szybko się zmodernizowała, weszła na ścieżkę imperialną. Tak? No i obserwowaliśmy cały ten, bo pamiętasz, były nawet te ilustracje, które w takiej osi czasu przedstawiały ekspansję terytorialną i próbę stworzenia przez Japonię Greater East Asian Co-Prosperity Sphere, to się nazywało.
Taką Unię Europejską w wykonaniu japońskim na Pacyfiku.
W podobny sposób, tak, w jaki nasz wybitny przywódca III Rzeszy próbował stworzyć wielką sferę dostatków w Europie.
Oczywiście.
Tak, zjednoczoną Europę. To była moda, która była dość globalna w swoim zasięgu, jak widać, w latach 20., 30., 40. ubiegłego stulecia. Natomiast teraz ta rywalizacja rzeczywiście powraca i widać ją. Wydaje mi się, że przede wszystkim wyzwalaczem tego, nie uciekniemy od tego tematu, jest słabnięcie Stanów Zjednoczonych. Słabnięcie Stanów Zjednoczonych i wzrost potęgi gospodarczej Chin wytworzył przekonanie, że to na linii Chiny-Waszyngton, czy na linii Pekin-Waszyngton rozegra się rywalizacja o przywództwo w tym regionie. Natomiast i słabnięcie Stanów Zjednoczonych i sposób, w jaki zarządza polityką zagraniczną Donald Trump sprawiły, moim zdaniem, wydaje mi się, że państwa takie jak Japonia, które mają pamięć imperialną, zaczynają myśleć o sobie w sensie podmiotowym, nie jako element wyłącznie sojuszu amerykańskiego, tylko jako samodzielnego gracza w regionie. Tu warto zwrócić na szereg decyzji, które Japonia, szczególnie pod przywództwem obecnej premier Sanae Takaichi, podjęła w ostatnich miesiącach i latach. Mówimy tu zarówno o zwiększeniu wydatków na obronność, jak i decyzji o tym, że Japonia będzie sprzedawała uzbrojenie wojskowe, w tym ofensywne. To jest ogromna zmiana, bo Japonia wcześniej konstytucyjnie nie tylko nie wchodziła, nie zawierała sojuszy, ale też nie tworzyła uzbrojenia ofensywnego i nie sprzedawała go na pewno na zewnątrz.
No jej siły zbrojne nazywają się siłami samoobrony.
Tak.
Dobrze, Albert, ale czy to jest tak? Powiedz mi, bo ja się zastanawiam zawsze, że jest coś takiego jak wakuum siły. To znaczy w sytuacji, w której Amerykanie mieli pozycję swojego superglobalnego hegemona i był ten jednobiegunowy świat, o którym do znudzenia o nim opowiadamy w historii realnej w trakcie naszych rozmów, no to w pewnym sensie Japonia nie miała się od czego martwić. O co martwić? Natomiast w momencie, kiedy Ameryka słabnie, jej gwarancje są pod znakiem zapytania, no to Japonia zdaje sobie sprawę, że może zostać po prostu z Chinami sam na sam. A wtedy może zostać zdominowana przez tego kolosa. I stąd może teraz obserwujemy te wszystkie ruchy. Ja ci powiem taką ciekawą rzecz. Rzuciłem sobie, tak w dzisiaj przed naszą rozmową, do wyszukiwarki newsów anglosaskich hasło Japonia. Wiesz, jakie było pierwsza odpowiedź? Kolejna tam fregata rakietowa albo jakiś inny korweta zostaje właśnie zwodowana w tej chwili, kiedy rozmawiamy. No wiesz.
To jest ciekawe, wiesz co? Na pewno też, tak? Ta pułapka Kindelbergera i tak dalej. A na pewno w momencie, kiedy Stany Zjednoczone słabną, kiedy wygląda to, że być może mają kolejny moment Guam. Moment Guam to jest 69 rok, Nixon na Guam po raz kolejny. Jesteśmy w regionie Azji-Pacyfiku, tak? Indo-Pacyfiku. Guam, element drugiego łańcucha wysp. Jedna z najbardziej wysuniętych na wschód terytoriów, wysuniętych na wschód terytoriów Stanów Zjednoczonych. No i właśnie przybywając na Guam w 69 roku Nixon oznajmił, że Stany Zjednoczone nie będą brały przede wszystkim odpowiedzialności za obronę konwencjonalną państw tego regionu.
To jest trochę takie same dylematy mają strategiczne Japończycy, jak nie wiem, Polacy w Europie. No jak Amerykanie odchodzą, wchodzą w izolacjonizm, zamykają się na swojej półkuli. Widziałeś, Hexet mówi, stworzymy teraz nową twierdzę amerykańską, jak to się ma nazywać? Północnoamerykańska strefa bezpieczeństwa, tak? Grenlandia, Kanada.
To stara dobra doktryna Monroe.
Tak, Panama, a wy się zajmujcie sobą. No to siłą rzeczy Polacy się zbroją, ale również zbroją się Japończycy. Niemcy się zbroją. Ale zbroją się też Koreańczycy.
No jest to naturalna reakcja na sytuację, w której prostu, Stany Zjednoczone przestają, albo państwa zaczynają się obawiać, że przestaną zapewniać bezpieczeństwo. Natomiast jest tu Jasne, więc to brzmi defensywnie, ale jednocześnie państwa sojusznicy Stanów Zjednoczonych, które nie mają już luksusu polegania na amerykańskim bezpieczeństwie, paradoksalnie zaczynają też być bardziej asertywne. A no bo już chociażby dlatego, że są uwolnione od obawy, czy zaczynają, gdzieś z tyłu głowy pojawia mi się pojawiać przekonanie, że są uwolnione również od obawy, znaczy najgorsza rzecz już się wydarzyła, albo może się wydarzyć, czyli powzrzucenie. I zdyscyplinowania. I wtedy zaczynasz zachowywać się bardziej asertywnie. A przynajmniej jeśli, nie zawsze, no Polska nie zachowuje się bardziej asertywnie, ale Japonia już tak. I no wtedy właśnie pojawia się też istotny element właśnie związany z tym, że Japonia również pamięta, pomijając to, że Chiny często dominowały, historycznie dominowały ten region, że był taki moment w historii, kiedy to Japonia była aspirantem do hegemonii regionalnej.
No, parę no i tu lat wracamy to właśnie, wyszło.
No albo tak, i tu wracamy właśnie do muzeum, do Yasukuni, tak, do ambicji imperialnych Japonii. I to z kolei generuje duże napięcia w Chinach, które również doskonale pamiętają Manchukuo, tak? Pamiętają Nankin, pamiętają Armię Kwantońską. Innymi słowy, wracają stare, dobre rywalizacje, które mają również, i to jest ciekawe, bo ja obserwowałem, wiesz, po wyborze Takaichi, jak zaczęły się napięcia na linii Chiny-Japonia, i to miało zupełnie inną temperaturę i było znacznie bardziej personalne, moim zdaniem, niż napięcia na linii Chiny-Stany Zjednoczone. Tam była pamięć wzajemnie wyrządzanych krzywd sobie, pamięć wojen, dużo, dużo intymniejsza i dużo bardziej zażarta niż rywalizacja pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, w moim przekonaniu. No i doświadczamy tego właśnie teraz.
Dobrze, konkret. Mamy listopad 2025 roku, kiedy stosunki chińsko-japońskie uległy drastycznemu załamaniu i właśnie przez wspomnianą przez ciebie panią premier Takaichi. Cóż ona powiedziała? Ona powiedziała następujące rzeczy. Jeżeli dojdzie do chińskiego ataku na Tajwan, to Japonia nie będzie stała z bronią u nogi, ponieważ będzie to stanowiło egzystencjalne zagrożenie dla Japonii i de facto przerzuci swoje wojska i weźmie udział, jak rozumiem, z tej wypowiedzi jasno wynika, w obronie Japonii. Przepraszam, w obronie Tajwanu. Słuchaj, to wywołało po prostu gigantyczną furię Pekinu, który powiedział, że Japonia znowu wchodzi na swoją imperialną drogę, bo uwaga, ingeruje w wewnętrzne sprawy Chin, co się bardzo źle kojarzy i oto następująca lista retorsji, które sobie tutaj wypisałem. Uwaga, odwołano wszystkie spotkania i kontakty dyplomatyczne, odradzono chińskim turystom jeździć tutaj do Japonii, mamy 45% spadek tutaj przyjazdów z Chin, o czym mówił nam kierowca, jak nasz tutaj wiózł, pamiętasz?
Tak.
Powiedział, że Chińczycy przyjeżdżali, zostawiali tu grubą forsę i przestali, nad czym on bardzo ubolewa. Wstrzymano import owoców Morza Japońskich do Chin, a to jest bardzo poważny cios. To tej sprawy honorowe już wchodzą w rachubę. Zerwano wszystkie kontakty, no, większość kulturalne i od tego czasu chińska straż przybrzeżna cały czas wpływa na taką wyłączną strefę japońską, ekonomiczną. W związku z tym mamy do czynienia już od kilku miesięcy, od pół roku mniej więcej, z jakimś rzeczywiście bardzo poważnym załamaniem. I powiedz mi, na pierwszy rzut oka można ktoś powiedzieć, kto z zewnątrz na to patrzy, z czym do ludzi. Japonia ma 123 miliony, tak, ludności i cały czas coraz mniej, a Chiny 1,4 miliarda. Czy to jest po Goliat kontra Dawid, czy mamy tutaj szansę na jakąś bardziej równorzędną rywalizację?
Wydaje mi się, że różnicy w potencjale będzie bardzo trudno przeskoczyć, tak? W momencie, kiedy Japonia, tam począwszy od 31 roku, potem w 33, 37 roku, incydent na moście Marco Polo i tak dalej, aż do 45 roku. Pamiętaj, że Chiny, kolejny ważny moment historyczny, też w ubiegłym roku, tylko we wrześniu, kiedy w Pekinie na obchodach zakończenia II wojny światowej, które Chiny obchodzą 2 września, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Czy we wrześniu, w momencie, kiedy... Mogę się mylić, ale chyba kiedy broń złożyły ostatnie japońskie oddziały, tak? Które okupowały Chiny. Pojawili się wtedy kluczowi przywódcy Azji. A w Pekinie był Putin, oczywiście. Mocarstwo azjatyckie po raz kolejny. Ale był też Modi. No, wracając do pytania, na pewno nie unikniesz tego, że w momencie, kiedy Japonia rozpoczynała swoją agresję wobec Chin, Chiny były państwem złamanym. Jeszcze trwało stulecie upokorzeń, miało potrwać jeszcze 18 lat, powiedzmy. Teraz pozycja Chin w systemie międzynarodowym jest zupełnie inna. Chiny są mocarstwem nuklearnym. Natomiast, jak sądzę, Japonia może liczyć na to, że potęga Chin, jeżeli zaczną one przejawiać symptomy ambicji do osiągnięcia hegemonii regionalnej, czego moim zdaniem jeszcze nie robią. To może wyniknąć naturalnie, tak samo jak rywalizacja Chin i USA wynikła naturalnie po prostu z samego faktu ich potęgi.
No właśnie, Albert, bo
że to jest nieuniknione.
Przecież nie włącza się guzika, zostajemy hegemonem. Po prostu hegemonem się stajesz w momencie, kiedy stajesz się potężny.
Tak, growing concern, tak, going concern. Niestety i tak może się skończyć. Jasne, no to wiesz, to z kolei odbicie rywalizacji Wielkiej Brytanii i imperialnych Niemiec wilhelmińskich, tak?
Wiesz co, i właśnie moim zdaniem to jest doskonała analogia, bo cały czas szukam analogii, żeby widzom historii realnej to pokazać. To znaczy, ja bym umieścił w systemie, jeżeli szukamy europejskich analogii, to bym powiedział, że Japonia to jest Wielka Brytania. Kraj wyspiarski. Kraj, który brak surowców, tu jest, wiesz, 13% Japonii nadaje się tylko do poduprawy. 3/4 Japonii ze względu na górzyste tereny nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. Pchał Japończyków do ekspansji. Ale jednocześnie kanał La Manche w Wielkiej Brytanii dawał pewną, wiesz, bezpieczeństwo. I tak samo, powiedzmy sobie szczerze, Chiny są daleko, bo oddziela ich chyba 800 kilometrów, tak jest do, jest morze. W związku z tym pytanie, czy ty przyjmujesz tę analogię, no powiedzmy, że Chiny to Europa czy Niemcy, a Japonia to Wielka Brytania i w związku z tym, jaką w zasadzie krzywdę nawzajem sobie te kraje mogą uczynić?
To, wiesz co, żeby udzielić takiej pełnej odpowiedzi, to, bo to wolałbym nie udzielać odpowiedzi, czy ta analogia jest tak celna, z rękawa, tak? Off the cuff. Rzeczywiście tym, co łagodzi obyczaje w Azji, jest dystans. To jest jednak środowisko morskie. Nie ma tej klaustrofobicznej bliskości, która wymuszała reakcję, czy generowała napięcia, jak w Europie. Rzeczywiście tak samo, wiesz, dlatego wydawało się, że Wielka Brytania, nawet jak była imperialna, to było dość jasne, że to imperium ma datę do spożycia, która, wiesz, expiry date, która nadejdzie, tak? Nie byli w stanie utrzymać imperium ad infinitum swojego. Natomiast po raz kolejny, wydaje mi się, że jakimś problemem jest jednak pamięć komórkowa, imperialna, którą ma Japonia. I wydaje mi się, i to komplikuje wszystkie kalkulacje, bo na przykład wydaje mi się, że Korea Południowa na przykład doskonale również pamięta o tym, o, wiesz, okresie od 1910, jeżeli dobrze pamiętam, do 1945, kiedy Japonia okupowała Koreę. Było to nazwa, to widzieliśmy wczoraj cały korowód eufemizmów, w jaki sposób to było opisane.
Korean problem, tam to było określone.
To był tak, issue.
Zdradzę Państwu, że właśnie byliśmy w muzeum wczoraj, w słynnej świątyni, i tam była mapa, która moim zdaniem bardzo była interesująca. Ona pokazywała, że Japonia trochę obwija się wokół Korei. My tego nie widzimy, a Korea tak się lekko wrzyna w Japonię, mimo oddzielających ich morza. I tam wiem, że jest takie określenie w geopolityce japońskiej, że Korea była zawsze postrzegana przez Japończyków jako sztylet wymierzony w Japonię. A kto mógł dzierżyć ten sztylet? Chiny oczywiście, prawda? W związku z tym tam było to świetnie opisane, Albert, nie wiem, czy pamiętasz,
że był... polityki mocarstw, tak, że musieliśmy...
Musieliśmy, bo się czuliśmy zagrożeni, jak mówimy Scheiber. I tam jest świetnie to opisane, tak właśnie eufemizmem, jak powiedziałeś, w muzeum, drodzy Państwo. To jest niesamowite. Jest napisane, mieliśmy problem koreański. Jaki? Korea stanowiła problem dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Tak jak Rosja dzisiaj na przykład mówi o Ukrainie, prawda? No w związku z tym musieliśmy ją okupować, bo gdyby nie my, to by ją okupowali Chińczycy. A jak zaczęliśmy Koreę, no to poszliśmy dalej i zaokupowaliśmy Mandżurię.
I wiesz, można się oburzać na tę logikę, ale trudno jest ją odrzucić tak z zasady, tak? To niestety rzeczywiście trochę to jest właśnie ten tragizm. Wiesz, istotne jest to, po raz kolejny, nie wiem, czy to wystarczy, ale istotne jest to, że na razie jak spojrzysz na to, co robią Chiny, co mówią Chiny, nie ma tam dowodu na to, że Chiny dążą do hegemonii regionalnej. Jak Chiny opisują swoje cele, w sensie podstawowym, to jest to zapewnienie możliwości dalszego rozwoju gospodarczego, co pozwoli na utrzymanie stabilności społecznej, na utrzymanie handlu międzynarodowego i na rozwiązanie dysput terytorialnych, z których najistotniejszym jest Tajwan, ale masz też Morze Południowochińskie, masz Aksaj Chin. Szczerze mówiąc, ja już mówiłem to jakiś czas temu, jeżeli jest droga do tego, żeby zadać klęskę Chinom, co wydaje się być, albo przynajmniej do niedawna było definiowane otwarcie przez Stany Zjednoczone jako ich cel, to wiedzie ona nie przez containment, nie przez powstrzymywanie Chin od dalszego rozwoju, od wojny technologicznej czy handlowej jako główny element nacisku, szczególnie, że no, już widać jasno, że Stany przegrały wojnę handlową z Chinami. Stany nie osiągają swoich celów w wymiarze technologicznym. To też widać. Najnowszy przykład AI. Więc containment Chin wydaje się być strategią przegraną. Jeżeli jest droga do zadania Chinom klęski, to wiedzie ona przez to stare przysłowie, że jeżeli Bóg chce cię ukarać, to spełnia wszystkie twoje marzenia. To znaczy umożliwienia Chinom osiągnięcia tych celów i sprawienia, że zaczął myśleć o czymś więcej, o tym, że te same mechanizmy, które spowodowały, że Japonia musiała myśleć o Korei Południowej, zaczną również pracować w Chinach. To znaczy, że Chiny zaczną dążyć do hegemonii regionalnej tutaj w sensie innym niż ten ich system trybutarny. I wtedy, jak Chiny zaczną to robić, to właśnie wpadną na Japonię, o której również wygenerują się dylematy bezpieczeństwa, obawy o to, co Chiny mogą zrobić. I wtedy Chiny będą konfrontować się, bo co wyróżnia region Azji Wschodniej? Jest tu bardzo, no, Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jest tu bardzo dużo, bardzo silnych państw. Masz tu Wietnam, którego Chiny również się obawiały.
Dał wcirę największemu mocarstwu świata. Też,
no wiesz, to taka ostateczna ocena tego, czy Chiny osiągnęły swoje cele w 79, bo zakładam, że o tym mówisz, nie jest taka jasna, ale Wietnam w ogóle, to jak to Wietnam zawsze sprawiał problemy, tam zawsze trzeba, zawsze miał też swój konstrukt imperialny miał Wietnam, więc masz Wietnam, masz Koreę Południową, która jest również potężna, masz Japonię, masz Indię, mocarstwo nuklearne,
Australię zaczepioną w AUKUS-ie.
Tak, o ile AUKUS w ogóle będzie przetrwał. Ja uważam, że wiesz, tak, AUKUS i Quad są formatami. To były formaty tworzone ad hoc bardzo często i miały fajne skróty, ale niewiele z nich wynikało. AUKUS zasadzał się o okręty nuklearne i to jest pomysł nierealny zupełnie. Tak już pomijając to, jak zgrzytał za małych White. Natomiast wracając do tego, jeżeli Chiny postanowią chcieć od świata czegoś więcej, czy uznają, że muszą, bo inaczej nie będą bezpieczni, dopiero wtedy w państwach regionu zostanie wygenerował i jak Stany nie będą pierwszym tutaj państwem, które przyjmuje na klatę koszty obrony regionu, czy utrzymania niepodległości tych państw, to wtedy Chiny skonfrontują się z państwem, z szeregiem państw, które są bardzo stare i bardzo potężne. Pamiętaj, że w Azji Wschodniej w 2025 roku było 60% wzrostu gospodarczego. Oczywiście Chiny odpowiadają za sporą część, ale są tu też Indie i tak dalej. I 60% ludności. To jest region, tak, 60% wzrostu PKB i 60% wzrostu ludności. Pamiętaj, że ten region zajmują państwa, które są bardzo potężne, bardzo stare, mają swoją pamięć imperialną i nie wydaje mi się, żeby były skłonne podporządkowywać się Chinom, dlatego że jest dużo możliwości równoważenia, więc jeżeli Japonia chciałaby zrealizować swój konstrukt imperialny, to będzie jej bardzo trudno. Ale jeżeli chciałaby narzucić koszty próby osiągnięcia hegemonii regionalnej przez Chiny, to będzie miała do tego 1000 dróg, zaczynając od tego, że jeżeli tylko będzie chciała, to się znuklearyzuje. Jest to stare powiedzonko, na które niektórzy się tak wzdragają z oburzeniem, moim zdaniem niesłusznie, pomimo tego, że są to ludzie, którzy są niby bardziej wyedukowani w kwestii zdolności nuklearnych, to znaczy, że Japonia co prawda nie ma broni jądrowej, ale jak dokręcić 3 śrubki, to będzie miała. I na to jest odpowiedź, że to nieprawda, bo będzie miała bardzo rudymentarne zdolności.
Fukushima
i tak dalej.
Nie odstraszy Japonii i tragedia związana z tym awarią reaktora?
Wiesz co, no, wydaje mi się, że Japonia nie zrezygnowała z energetyki jądrowej, czy przywraca ją z powrotem do działania. Więc Japonia jest jedynym państwem poza klubu posiadaczy broni jądrowej, który samodzielnie kontroluje cały cykl paliwowy, czyli może wzbogacać materiał rozszczepialny. Japonia jest państwem, które posiada i opracowuje teraz środki uderzenia dalekiego zasięgu. Więc tak naprawdę od Japonii, od decyzji o nuklearyzacji dzieli decyzja polityczna i kilka lat w najgorszym razie, żeby posiadać zoperacjonalizowany, czyli taki, jaki można użyć, taki, którym można użyć i zróżnicowany arsenał nuklearny.
No właśnie, Albert, to teraz jeszcze powiedzmy sobie o...
Wiesz co, jeszcze jedna rzecz, jak pisałem bombę, jest zresztą rozdział o Japonii, o tym właśnie, co Japonia zrobiła, jak myślała o broni jądrowej i co zrobiła po momencie Guam. I wbrew temu, pamiętajmy, że Japonia jest oczywiście jednym państwem, które padło ofiarą ataku nuklearnego, i funkcjonowało bardzo silne tabu wokół broni jądrowej i w elitach i w społeczeństwie japońskim, ale w prywatnych rozmowach z Amerykanami, to był na przykład Sato w latach 60., nie było wcale czuć tego, w prywatnych rozmowach tego tabu nuklearnego nie było czuć. I Japonia nigdy a priori, elity polityczne Japonii, nigdy prywatnie, jeszcze raz publicznie, oczywiście nie, są trzy zapewnienia, że nie pracuje nad bronią jądrową, nie zgadza się na przechowywanie broni jądrowej i nie będzie jej posiadała. Więc to formalnie funkcjonowało w japońskiej polityce, natomiast nieformalnie część japońskich elit nigdy tak nie myślała kategorycznie o broni jądrowej. Nigdy nie wykluczała możliwości zdobycia jej. Warto o tym pamiętać.
Ciekawe, bardzo ciekawe. Jeszcze mam jedno pytanie do tego, bo wiesz, jest też takie mocarstwa, kiedy sięgają po hegemonię, no to raz robią to, co Japonia zrobiła, o czym mówiliśmy w Korei, w Mandżurii i w innych miejscach, to znaczy tworzy sobie taką strefę bezpieczeństwa, czyli uzależnia od siebie inne państwa, żeby z ich terenu nie zostać zaatakowanym przez jakieś wrogie supermocarstwa, to jest jasne, ale jest też takie naturalne dążenie do autarki. Czy też, no, oczywiście to jest niemożliwe w dzisiejszym świecie w 100%, no ale dąży się do tego, żeby pozyskać surowce. Chiny, właśnie jednym z teorii, zresztą teorii, no jest to udowodniony fakt historyczny, że jeden z powodów ekspansji Japonii na przykład na holenderskie Indie Wschodnie była chęć ropy, prawda? Posiadania ropy, no bo jak wiadomo, Amerykanie nałożyli sankcje i gdzieś tę ropę musiała Japonia skądś wziąć.
A wyzwalaczem agresji jest przecież embargo na dostawy do Japonii złomu, tak?
Skrobnetu. Tak, bo nie mieli też stali, więc w związku z tym te dwie sprawy. Szukali surowców. W momencie, kiedy Ameryka na nich nałożyła sankcje, no to wiesz, właściwie można powiedzieć, że pchnęła Japonię na drogę do ekspansji na holenderskie Indie Wschodnie i w ogóle do wojny. I teraz, czy my mamy dokładnie tą samą sytuację w tym sensie, że z Chinami obecnie? Chiny, zobacz, 80% chińskiej ropy, która jest importowana, idzie przez Cieśninę Malakka. Idzie z Bliskiego Wschodu. Wojna w Iranie, blokada cieśnin, wąskie gardła, punkty przyduszenia.
Tak, ale zwróć uwagę, że Chiny zademonstrowały podczas właśnie kryzysu w Ormus, Chiny przestały kupować ropę naftową. Czy zmniejszyły zakupy ropy naftowej, tak? I korzystały też z ogromnych... Po raz kolejny Chiny... Różnica pomiędzy Chinami a wieloma państwami Zachodu polega nie na tym, że widzą coś, czego nie widzą państwa Zachodu, tylko Chiny są w stanie dostrzec i reagować potem, podejmować realne działania. Jeżeli widzą jakieś słabości czy zależności, to adresują je, jak to się mówi z angielska, wybacz, za pożyczenie, pani nasza od korekty.
Stawiają im czoła.
Tak,
może
tak,
być,
Joanna, ale... stawiają im czoła, dokładnie tak. A nie przyglądają się im bezradnie. Jak Chiny w ramach Made in China 2025 w 15 roku definiowały kluczowe punkty zależności czy kluczowe wąskie gardła, nie wiem, aktywne substancje farmaceutyczne, mikroprocesory i tak dalej, to nie tylko je dostrzegały, ale potem i nie tylko planowały na to, jak zmniejszyć swoje zależności i wygenerować zależności, zależność innych wobec nich, ale też na podstawie tych planów realizowały te plany w rzeczywistości. I to jest coś, co oddziela, co różni Zachód od Chin. I też warto zwrócić uwagę, i to jest najbanalniejsza rzeczywistość, że właśnie po to powstawał jedwabny szlak ogłoszony w Astanie. Czyli tak daleko od Oceanu Światowego, jak to możliwe. Chiny nie tylko dywersyfikują się siła Syberii, tak, dostawy lądowe, które po raz kolejny Iran, jak sądzę, też działa, wojna w Iranie. Po raz kolejny naucznie, dlaczego jest to potrzebne i dlaczego warto jest tworzyć połączenia kolejowe. Ale też Chiny dywersyfikują źródła energii. Pamiętaj, że Chiny budują kilkadziesiąt reaktorów nuklearnych jednocześnie. Chiny pracują nad elektrownią, nad energetyką odnawialną. Więc Chiny starają się minimalizować lewary. Natomiast rzeczywiście Malaka będzie problemem.
Jasne. Właśnie, bo powiem ci, do czego zmierza to całe moje pytanie. To znaczy, jeżeli Japończycy przekonali się, że bardzo łatwo jest przez te wąskie gardła, punkty przyduszenia, tak jak to zrobili Irańczycy w Cieśninie Ormus, zdezorganizować przy pomocy prostych środków cały ruch. A jeżeli spojrzą, że no już odłóżmy na chwilę surowce, które jednak sprowadzali do tej pory przynajmniej drogą morską w dużej mierze z Bliskiego Wschodu, ale przecież cały handel, którym Chińczycy żyją, duża jego część, chyba z 90 pewnie procent ponad, idzie morzem. I teraz połączmy kropki. Japonia ma potężną marynarkę wojenną. Ja właśnie sprawdziłem to teraz, bo sobie tutaj przygotowałem przed naszym spotkaniem ponad 100 okrętów, Czytam ci dalej, Albert, to jest coś nieprawdopodobnego. Posiadają coś, co jest zakwalifikowane jako niszczyciele śmigłowcowe, ale de facto to są lotniskowce w ten sposób zakamuflowane, między innymi Izumo i Kaga. Do tego mają, posłuchaj, coś niesamowitego, otóż specjalne niszczyciele rakietowe. Maya, Atago, Kongo, Asashi, które są wyposażone w najnowocześniejsze radary i systemy obrony przeciwlotniczej. W sumie okrętów mają 100, tak jak powiedziałem, super nowoczesnych. Na tych wspomnianych lotniskowcach mogą lądować nie tylko śmigłowce, ale również myśliwce pionowego startu. I teraz, jeżeli Chińczycy wyobrażają sobie jakąś konfrontację na morzach, czy oni nie widzą w Japonii, tradycyjnym narodzie wyspiarskim? Przypomnę, że Japończycy zbudowali trzecią co do wielkości flotę bardzo szybko w XX wieku. Pobili Rosję pod Tsushimą i złamali, właściwie wygrali wojnę z Rosją w 1905 roku bitwami morskimi. Czy tutaj nie widzą największego zagrożenia ze strony Japonii?
Muszę zacząć od czego innego. Kaga, mówisz, się nazywa ten niszczyciel, tak?
Kaga to jest jeden z tych niszczycieli helikopterów śmigłowcowych.
Wiedziałeś, czy poprzedni Kaga, to też był lotniskowiec. Był Akagi, Kaga, Hiryu i Soryu. To były cztery lotniskowce.
Jeden z nich widzieliśmy piękny model ostatnio.
To był inny. A raczej to był też lotniskowiec, widzieliśmy piękny w muzeum. Ale Akagi, Kaga, Hiryu i Soryu to były cztery lotniskowce imperialnej marynarki wojennej Japonii, które brały udział w bitwie pod Midway i zostały stracone podczas tej jednej bitwy pod Midway przez Japonię. Co właściwie, właściwie skazało Japonię na porażkę. Ale to też jest problem, bo jeżeli jedna bitwa morska skazuje cię na porażkę i możesz tylko wygrywać, to znaczy, że z planem wojennym coś było głęboko nie tak.
No wiesz, Trafalgar. Zdarzały się takie sytuacje. Okej, ale czy właśnie w tym, jeżeli trzymamy się tej analogii, wiesz, brytyjskiej, jeżeli uznamy, że Japończycy są narodem morskim bardzo potężną flotą, czy tutaj nie jest ten punkt ewentualnego sporu i odpukać wojny pomiędzy Chinami a Japonią?
Wiesz co, no tak jak zauważyłeś, to interesujące pytanie, nie mam dla ciebie takiej błyskawicznej odpowiedzi na to, natomiast rzeczywiście Chiny dysponują potężniejszą marynarką wojenną. Jeżeli Japonia operowałaby w jakimś systemie sojuszniczym, to rzeczywiście mogłoby wygenerować problemy dla Chin, z tym, że po raz kolejny Chiny zadbały o to, żeby transport po pierwsze mogą odpowiedzieć tym samym i odcinać Japonię również, ale też Chiny mają jednak ten luksus, że są mocarstwem lądowym mimo wszystko. Są imperium lądowym i mają chociażby Rosję, tak? Jako potencjalne źródło dostaw.
I nowy jedwabny szlak.
Wydaje mi się, że stopień zależności od transportu morskiego jest większy dla Japonii niż dla Chin.
No tak, no bo są narodem wyspiarskim. Przypomnę, drodzy Państwo, że Japończycy żyją głównie na czterech wyspach. Honshu jest ta największa, prawda? Ale mają tych wysp jeszcze 6000. I one są również oczywiście zaludnione. Natomiast, Albert, powiem coś ciekawego. Jednym z argumentów, który wyczytałem, jest bardzo ciekawy, Chińczyków na militaryzm japoński, który wywołuje tam przerażenie, jest to, że słuchaj, w 2026 roku budżet wojskowy Japonii wzrośnie o 9,4% i osiągnie 58 miliardów dolarów, co właściwie już zbliżą się do 2% PKB. No i to wywołuje przerażenie. Ale nikt nie pyta, jaki jest budżet Chin. I wyobraź sobie, że budżet Chin jest 5 razy większy wojskowy, bo wynosi 275 miliardów dolarów, przynajmniej ten oficjalny, bo nieoficjalnie on może być nawet jeszcze większy. W związku z tym jest pytanie nadal, czy to japońskie zagrożenie nie jest wyolbrzymione, no bo Chińczycy wydają jeszcze więcej na zbrojenia.
I jest też różna siła nabywcza, też pamiętaj. I mówi się wiele, że chiński budżet militarny jest mocno niedoszacowany. I gdyby wziąć parytet siły nabywczej plus ukryte czy niewliczone w sposób kalkulowania chińskiego budżetu dane, to mogłoby wyjść, że on jest znacząco, znacząco większy. Z trzeciej strony dochodzi jeszcze demografia. Dużo się mówi o tym, że Chiny mają małych cesarzy, tak, że polityka jednego dziecka, że malejąca populacja. A warto też zwrócić uwagę, i właśnie wyciągnąłem te dane, bo nie pamiętałem dokładnie, średnia wieku żołnierza japońskiej siły samoobrony to jest 36 lat teraz.
Moment, średnia wieku?
Tak.
Ale
with a significant and growing portion of the active force now aged 40 or older.
No to rzeczywiście szokujące, chociaż muszę ci powiedzieć, że jak wczoraj byliśmy na spacerze Tokio wieczorem, to
widzieliśmy
okazało się, że
tak zwane gówniaki, ale
mają
mało.
Ducha bojowego Japończycy, tłukli się, to tu dużo mówić, nawet
a
pokażemy
tak,
państwu film.
To prawda, byliśmy, to prawda.
No i bardzo zaciekle,
to prawda, tak,
jak i powiedziałbym, że dosyć z takim dużym
to jest z takich
agresją.
Zupełnie ignoranckich wypowiedzi, ale czemu nie, jak już Azjaci zaczną się ze sobą kłócić, to idzie bardzo na noże, co, nie ma tam dużej litości między nimi.
Tak, ale wydawało mi się, mówiąc poważnie, że takich scen tutaj nie zobaczę. Jesteśmy,
ale
wiesz, mamy
alkohol,
wdrukowane
Piotrek,
to, no wiem, że alkohol, oczywiście, że tak, ale mamy wdrukowane to, że Japończycy są pacyfistami, że po tym, co powiedział, takim praniu mózgu, w którym amerykańscy okupanci zrobili, weszli na drogę takiej absolutnego wyrzeczenia się militaryzmu.
Piotrek, poczekaj.
A widzieliśmy dzisiaj
myśmy
sceny.
Myśmy wczoraj byli w Wielkim Muzeum, które było poświęcone imperialnej eksplozji Japonii. I ono ma się dobrze, to nie jest tak, że ono jest zapuszczone i tam, wiesz, mech wszędzie rośnie, tylko jest całkiem zadbane i Zero, którego czyli Mitsubishi A6 Zero chyba się tak nazywał.
Ciekawie było to zobaczyć, ten myśliwiec.
No, tak, w końcu zobaczyłem prawdziwego Zero.
Ten sam Zero, który w Pearl Harbor tak atakował.
Tam Kate były, Judy i tak dalej, różne samoloty. Nie jestem przekonany, czy wiesz, czy takie, czy takie bodźce wyginą raz na zawsze. I po raz kolejny, dlatego tak uderzające było dla mnie, jako kogoś, kto w ogóle nie jest ekspertem od wewnętrznej polityki, ani od dynamiki społecznej w Japonii, ani od historii i tak dalej. Bardzo uderzające było to, jak natychmiast, no widzisz, żeby konflikt czy rywalizacja Stanów Zjednoczonych i Chin tak na dobre rozgorzał, to wiele lat było potrzeba, tak? Wielu ludzi nie dowierzało i cały czas ten konflikt był troszkę syntetyczny, jeżeli chodzi o emocje. Właśnie mi się przypomina, jak Kissinger opisywał przygotowanie amerykańskiego społeczeństwa do wojny przez Roosevelta. W sensie, wiesz, wygenerowanie takich emocji w społeczeństwie, które pozwolą na jego akceptację wejścia do dużego konfliktu, strat, ryzyka strat, kosztów ponoszonych przez społeczeństwo, jest bardzo trudne. Osobiście miałem wrażenie, nawet obserwując narastanie konfliktu chińsko-amerykańskiego, że nie ma tam prawdziwego paliwa, prawdziwej emocji. Natomiast z pewnością tego paliwa emocji nie brakowało natychmiast pomiędzy Chinami a Japonią. Cała pamięć, wiesz, Manchuko, Armii Kwantońskiej. To też było ciekawe, jak napotykałem na fragmenty tego u Murakamiego, którego lubię, chociaż wszyscy mówią, że to lektura dla panien. Ja mi się Murakami podoba, ja lubię realizm magiczny.
Moja mama jest fanką, pozdrawiam moją mamę. Moja mama ma wszystkie książki Murakamiego i zaczytuje się.
Ja, bardzo mi się podoba i właśnie w kronikach
napisał
Ptaka
coś o tej
nakręcacza były fragmenty, tam był żołnierz, to było w latach 80. się działo, w Tokio swoją drogą, możemy zrobić sobie potem przechadzkę po tych miejscach, możemy, bo to jest ogromne miasto, nie wiem, czy tam doczłapiemy, ale tam były fragmenty, gdzie był właśnie żołnierz, który był dyslokowany do Manchurii, do Manchuko. W każdym razie, to jak wiesz, Takaichi wygrała i zaczęła, można powiedzieć, że ona po prostu reagowała na rosnącą potęgę Chin, broni się przed nią. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W każdym razie to, jak wiesz, ona wygłosiła to swoje wystąpienie o Tajwanie, zdefiniowała Tajwan jako potencjalnie kwestię egzystencjalną dla Japonii. To, jak emocje natychmiast wybuchły, jak wszyscy zaczęli sobie przypominać, kto był potęgą, a kto nie i kto okupował kogo, a kto nie, a to pokazuje, że jest to prawdziwy rasowy konflikt, gdzie ludzie rzeczywiście jak pomiędzy starymi sąsiadami. A wiesz, w typie Kargul Pawlak, tylko z dorzuconą, wiesz, ludobójstwem i potwornymi okrucieństwami po drodze. A więc rzeczywiście to miejsce i ta rywalizacja zdefiniuje losy Azji bardziej chyba, albo w równym stopniu, co rywalizacja Chin i Stanów Zjednoczonych.
Tak, to jest bardzo interesujące. Gdy mówimy jeszcze o Japończykach, to my tutaj cały czas, drodzy Państwo, z Albertem sobie prowadzimy poza kamerami również rozmowy historyczne. Ciekawi mnie, że mimo tego pacyfizmu Japończyków, cały czas tutaj w Japonii dochodziło do pewnych takich aktów bardzo ostrej radykalizacji już po wojnie. Po pierwsze, w latach 90. był ten atak w metrze, prawda? Sekta tutaj to Sarin był?
To był Sarin,
to był Sarin. Z kolei w 72 roku skrajnie lewicowa japońska Armia Czerwona pojechali ci...
Frakcja Czerwona.
Nie, to chyba się nazywało Armia Czerwona. Japońska Armia Czerwona, coś w tym stylu. Aha. Pojechali w ramach bratniej pomocy dla Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Wylądowali na lotnisku w Tel Awiwie, przebrani za muzyków i mieli, wiesz, w tych futerałach na skrzypce automaty, otworzyli ogień na lotnisku w Tel Awiwie, bo niestety, dla nich niestety, pomylili się, bo zabili wycieczkę pielgrzymów katolickich, którzy przyjechali z Ameryki Południowej, wystrzelali ją po prostu. A więc to pokazuje, że też jest miejsce na jakąś taką niesamowitą radykalizację w Japonii.
No, wiesz, wczoraj byliśmy, wracam do tego muzeum, bo to rzeczywiście chyba zdefiniowało do tej pory, tak.
Zrobiło.
Byliśmy, w pewnym momencie trafiliśmy do sali, gdzie stał bombowiec nurkujący, Judy on się chyba nazywa, chociaż Suisei, jak sądzę Japończycy, nie jestem pewien, czy dobrze wymawiam nazwę tego samochodu.
To jest ta jedenastka, tak. To co by znaleźli w dżungli w 72 roku,
jego, tak,
no niesamowite.
W każdym razie on był, jak zauważyli, skromnie, bo nie podkreślali tego faktu, ale zauważali go, on był wykorzystywany potem do ataków samobójczych pod koniec wojny. Obok tego stały okręty podwodne, te które również były, tam była załoga i one również służyły do przeprowadzania ataków samobójczych. No i wreszcie w sklepiku na końcu tego muzeum były opaski na czoło, które zakładali sobie lotnicy kamikadze. Więc i po raz kolejny, jeżeli, wiesz, bo no co prawda my też celebrujemy Powstanie Warszawskie i wiesz, i natomiast tam był w tym element dumy, który trudno jest dostrzec w innych kulturach, jak sądzę. Mówię to z pozycji pewnej ignorancji, ale mam takie wrażenie, że jest tam tendencja do przemocy i gotowości do poświęceń, które trudno jest dostrzec w innych kulturach.
Też te flagi imperialne były do kupienia jako suwenir w formie wpinki. Przyznam, że kupiłem sobie dwie jako pamiątkę. Duże też takie w formie chorągiewek do dzieci do machania. Bardzo, bardzo interesujące. Kubki z tymi flagami można kupić. One się źle bardzo kojarzą w innych krajach Azji. To tak trochę...
To wiesz, to też każe nabrać troszkę perspektywy i dystansu do tego, do naszej historii, bo wyobraź sobie, że ktoś biegałby z inną flagą ambicji utworzenia wielkiej sfery, wiesz, co-prosperity w Europie.
Tak jest, tak
bylibyśmy
jest.
Bardzo poirytowani, ale to...
I słusznie.
Słusznie, ale z drugiej strony trzeba... To daje to więcej wyrozumiałości i zrozumienia dla tego, tak? To bo byśmy nie wpadli, wiedząc mimo wszystko, jak Japończycy realizowali swoje ambicje, nie wpadliśmy w histerię tam w tym muzeum, tak?
No właśnie, ale to jest też ta analogia, która się nasuwa bardzo często, bo wiesz, ja jestem bardzo, bardzo daleki w tym, żeby dostrzegać w Japończykach i w ich drodze, którą przeszli w XX wieku, jakiś rodzaj, co często amerykańska propaganda pokazywała podczas II wojny światowej, jakiegoś, wiesz, azjatyckiego szału, w który wpadli, jakiejś tyranii. Hirohito bardzo często był demonizowany przez amerykańską kulturę masową, pokazywany na tych wszystkich, wiesz, karykaturach, jak jakiś taki diabeł wręcz wcielony. Ale w rzeczywistości pamiętam procesy tokijskie, kiedy sądzono generałów chociażby japońskich i oni mówili, moment, zrobiliśmy to samo, co wyście zrobili. Myśmy się wzorowali na was, na zachodnich krajach. Przecież wyście, dlaczego imperializm brytyjski czy amerykański jest okej, a nasz imperializm jest zły? Czyżby dlatego, że mamy zły kolor skóry? Czy dlatego, że nie ma miejsca dla nas ludzi, którzy mają, no właśnie, nie są biali, miejsca w koncercie mocarstw? Pamiętasz te wszystkie gorzkie słowa, prawda? Przecież mówiłeś o otwarciu Wielkiej Brytanii Japonii przez Perego, kiedy to w połowie XIX wieku, no de facto wymierzono działa w japońskie porty i powiedziano, jak się nie otworzycie, to was zbombardujemy. Wtedy właśnie Japonia weszła na drogę modernizacji, budowy wielkiego mocarstwa. Oni tylko naśladowali, nie prosili się o to wcale. Wiedzieli, że żeby przetrwać, nie stać się tym, czym Chiny się stały, czyli jakimś w trakcie choćby wojen opiumowych, czyli jakimś krajem kolonialnego podboju, muszą sami dokonać podboju i sami zbudować własne imperium.
Jest rzeczywiście, to jest ciekawy pogląd, który zauważyłem też i Hugh White'a, czyli australijski strateg, moim zdaniem najwybitniejszy żyjący obecnie. To znaczy jest element rasizmu w tym. Starałem się nie nadużywać tego słowa i tych oskarżeń, ale jest coś w obawie ludzi Zachodu przed państwami azjatyckimi. Ta słynna Yellow Peril. Tak, żółte zagrożenie, tak? Żółte niebezpieczeństwo.
Ale to jest rasizm połączony ze strachem.
Połączony
przed
ze
ilością,
strachem
przed przedsiębiorczością.
Tak, przed alternatywą, przed potęgą. No i rzeczywiście, wiesz... Jak
bo to jest jedyna alternatywa, powiedzmy sobie, na świecie.
Tak, w chwili obecnej tak, trudno znaleźć inną. No ale teraz jak spojrzysz nawet, wiesz, na gospodarcze centrum ciężkości świata, no to ono przesuwa się w stronę. Teraz pewnie jest gdzieś w Azji Centralnej. Natomiast jeżeli spojrzysz na miejsca, gdzie, wiesz, innowacja ma miejsce, no szczególnie biorąc pod uwagę zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, no to patrzysz na Azję. Na pewno nie patrzy w stronę Europy. Nie dotyczy bezpośrednio Japonii, ale która właśnie przyszykuje się do rozpoczęcia wojny handlowej z Chinami, co wydaje się być pomysłem dość samobójczym, ale nikomu nie można zabronić. Ale tak, ale koncepcja Yellow Peril wydaje się być bardzo interesująca.
Jako między innymi cesarz Wilhelm o tym mówił i uważali go za wariata.
Tak.
A minęło 100 lat i okazuje się, że coś było na rzeczy, prawda? Wiesz, jeżeli chodzi o ekspansję Chin.
Słynne przemówienie Wilhelma przed tak tłumieniem powstania bokserów. O Hunach, tak? Dobrze pamiętam? Bardzo ciekawe. Polecam lekturę jego właśnie.
Tak, ale masz rację, że miejsce na świecie, w którym jesteśmy, czy to jest Japonia imperialna, czy obecnie Chiny, jako superpotęga stanowią jedyną alternatywę tak naprawdę realną dla mocarstw Zachodu. Europejskich plus oczywiście Stanów Zjednoczonych.
Jakby brać
prawda?
Pod uwagę całość historii, to Europa stanowiła potencjalną alternatywę dla tego miejsca. Tak będąc zupełnie szczerym.
Przeszedłeś na tą perspektywę. Tak.
Tak będąc zupełnie szczerym, wiesz, przez 1800 lat to chińska. I wiesz, i ewentualnie Indie, no tam pomijając, że Indie przez większość czasu nie były zjednoczone, tam Mugole i tak dalej. To jednak chińska gospodarka była największa na świecie. Tak ostatnie 200 lat to jest zmiana, zaburzenie tego trendu. I Chiny na przykład uważają to za aberrację, a nie za standard. Więc w pewien sposób jest to powrót do normalności, a nie odstępstwo od niej.
No tak, ale wiesz, jakie są nasze mapy mentalne, czy w ogóle zachodniego świata. Jak tak już luźniej rozmawiamy, nigdy nie zapomnę, nie wiem, kto to opisywał, taką rozmowę, która odbyła się w Singapurze wśród brytyjskich oficerów, dżentelmenów w klubie oficerskim w przededniu wybuchu wojny z Japonią, w którym oni szydzili z Japończyków, bo widzieli w nich takich, często mówili, oni są tacy krótkowzroczni, ich samolociki są śmieszne, z tektury, nie trafią w nas nawet. My tutaj zdobyliśmy cały świat. Singapur jest nie do zdobycia. A potem Singapur padł, a dwa
HMS
pancerniki...
Prince of Wales nie przetrwał długo.
Dokładnie. I Churchill powiedział, że to był największy szok dla niego całej II wojny światowej. W związku z tym muszę ci powiedzieć, że przy całej mojej jakby absolutnym potępieniu dla zbrodni w Nankinie, czy straszliwej tej jednostki 731, tak, tych eksperymentów medycznych, pewnego takiego poczucia wyższości Japończyków wobec... troszeczkę ciemniejszy, co tu dużo mówić, kolorze skóry mieszkańców innych krajów azjatyckich, to jak oni utarli nosa przez pewien czas oczywiście, no bo przegrali wojnę oczywiście tym, bo jakim właśnie zadufanym w sobie mocarstwom anglosaskim, które uważały, że mają do czynienia z takimi półdzikimi tubylcami, jest coś w tym imponującego, Albert. Jest coś w tym imponującego, że kraj zreformowany właściwie w połowie XIX wieku stał się na początku XX wieku supermocarstwo.
Tak, tendencja do niedoceniania rzeczywiście jest tak uderzająca, że każe podejrzewać, że to nie, rzeczywiście nie mówimy to tylko o pogardzie, ale o obawie, bo przypomniałem sobie i to był dla mnie szok poznawczy zupełnie, jak usłyszałem powiedzonko. Ja jestem z 88 roku.
No, jaki więc młody wychowady. Człowiek. Iron Maiden wydało wtedy Seven Son of the Seven Son.
więc jestem dziecięciem lat 90. I japońskie produkty zawsze wydawały mi się być właśnie w bardzo wysokiej jakości, ale podobnież w latach 60. i 70. mówiło się o japońskiej tandecie. I potem miałeś koreańską tandetę i chińską tandetę. I to, że ten wzorzec jest powtarzalny, pokazuje, że to nie może chodzić tylko o zwykłą pogardę czy poczucie przewagi, tylko ono musi być podszyte niechęcią głębszą niż pogarda. Bo rozumiesz, pogarda w czegoś nie budzi takiej niechęci. To musi być też obawa, musi być brak pewności, że jesteś lepszy. Rozumiesz?
Plaza Accords, najlepszy przykład, prawda?
Też, no, którego Japończycy doświadczają do dzisiaj, tak, konsekwencje jego. To swoją drogą ciekawostka, ostatnio Friedrich Merz, kanclerz RFN, postanowił błysnąć wiedzą historyczną i zupełnie beztrosko powiedział, że teraz generalnie trzeba zrobić coś jak Plaza Accords Chinom, że to jest to, czego potrzebujemy.
To się nie da.
Co jest zupełnie, znaczy już pomijając, że to dość banalna analogia historyczna, i skrajnie błędna i pokazująca skrajny brak zrozumienia tego, czym jest teraz Europa i gdzie jest jej miejsce i gdzie są Chiny, pokazuje jeszcze skrajną brak wyczucia. Bo Plaza Accords prowadziła na Chiny tak zwane stracone dekady, tak? Tak. Stagnacji gospodarczej, inflacji.
Tylko wyjaśnijmy, Albert, widzą, o co w ogóle chodzi, bo było tak, ja pamiętam to doskonale jako dzieciak, że był taki moment, to widać nawet w starych filmach amerykańskich, że gigantyczny rozwój Japonii, który nagle eksplodowała po prostu w latach 80. i produkcja olbrzymiej ilości fantastycznego, szczególnie sprzętu, magnetofonów, telewizorów, ale samochodów, Toyota,
pójście
Honda,
w górę w łańcuchach wartości.
Tak, wywołała panikę po prostu. Panikę w Stanach Zjednoczonych, że Chińczycy zdetronizują Amerykanów. Skutkowało to Plaza Accords, które de facto złamały tą
tak,
ekonomię
wymusiły wzrost wartości jena.
Tak, chodziło o jena, ale i no tak dzisiaj naprawdę, tego się nie da zrobić, bo po prostu nie ma takich lewarów Ameryka na Chiny. No wtedy by okupowała Japonię, więc mogła zrobić wszystko. Mało tego, Japończycy pamiętali, że dostali raptem 40 lat wcześniej po prostu srogi łomot od Amerykanów. Chińczycy, no wiesz, nie da się
i
tego
też,
zrobić Chińczykom.
Też Japonia nie posiadała takich lewarów na globalny system handlowy, jak posiadają Chiny. Zupełnie inna sytuacja. Zupełnie inna sytuacja. I jeszcze wracając do działu 731, trzeba zauważyć, że tam podobnie jak to miało miejsce, nie wiem, Werner von Braun też nigdy jakoś nie był specjalnie, nie mówię to robił co innego, nie było zbrodni wojennej,
rakiety,
jak sądzę.
Tak.
No ale co spadło na Londyn, to spadło i tam maczał w tym palce. Ale też część, z tego co wiem, to i ACTA, i część w ogóle naukowców z oddziału 731 też nigdy nie została skazana. Bo po prostu wiedza, którą nagromadzili podczas tych strasznych eksperymentów, tam rzeczywiście potworne, na przykład rozważania takie, czy można wykorzystać wodę morską jako alternatywę dla chwilowych transfuzji krwi, tak, żeby utrzymać saline, tak, rozwrót, tak jak w kropówkach się robi, czy końską krew i tak dalej, więc naprawdę bardzo przykre rzeczy. Ale wiedza, tak samo jak wiesz, cała wiedza dotycząca hipotermii, którą mamy, która teraz ratuje życie, powiedzmy sobie szczerze, ona pochodziła z eksperymentów Niemców i Japończyków właśnie.
Rozmawiałem kiedyś z ofiarami tych eksperymentów, napisałem taki artykuł Łańcuch Cierpienia.
Piotrek, nigdy się nie... Nigdy, muszę zauważyć, to jest skandal, ty się nigdy nie chwalisz ciekawymi rzeczami, które robiłeś.
No się to zrobiłem.
Napisałeś, ale tak mówisz, tak, to jest bardzo stylowe, w bardzo dobrym stylu, że tak tylko napomykasz o tym, tak, ale tak, miałeś z Suworowym, tak? A byłeś w Smoleńsku podczas katastrofy i rozmawiałeś z ofiarami eksploatacji.
To jeszcze, tak, ale rozmawiałem, zrobiłem taki duży reportaż, do którego Rafał Gus, mój serdeczny przyjaciel, fotoreporter fantastyczny, zrobił zdjęcia. Rozmawiałem właśnie z ludźmi, którzy byli poddawani tym eksperymentom. Opowiadali mi, jakich Niemcy wsadzali do jakichś takich oblodzonych, skutych lodem i trzymali ich w takich... w basenach. I to było przerażające, bo to się odbiło potem na zdrowiu ich dzieci.
Powiedz mi, Piotrek, to bardziej niemoralne byłoby niewykorzystanie tej wiedzy, przez co wielu ludzi byłoby zmarło, tak? Czy bardziej niemoralne jest udzielenie łaski tym, którzy je przeprowadzali?
Nie, a nie można było sądzić tych, którzy to robili, a jednocześnie wykorzystać ich wiedzę, no bo wiesz. No. Nie wiem, jakieś poszliśmy w totalną dygresję. W każdym razie, jeżeli chodzi o Albert, to jest typowe dla naszych rozmów. Żeby postawić kropkę na D, jak widzisz rozwój sytuacji na Pacyfiku? Mamy piwot na Pacyfik, mniej więcej od 10 lat.
Ten piwot się w ogóle nie wydarzył. Tak naprawdę ten piwot się nie wydarzył.
Dobrze, ale czy tutaj się decydują najważniejsze rzeczy w historii?
Tak, zdecydowanie. To jest stulecie, to słynne stulecie Azji.
Teraz w nie wkraczamy, tak?
Tak, i to tutaj, to tu jest środek ciężkości spraw światowych. Na pewno nie w Europie. globalne południe, być może dzięki roli, którą przypisują mu Chiny, odegra jakąś większą rolę, ale centrum spraw światowych, gospodarki, innowacyjności jest tu i tu pozostanie w przewidywalnej przyszłości.
Okej. Okay. Czy może tutaj dojść, mówię już, to jest już moje ostatnie pytanie do ciebie, do wojny. To znaczy, czy, bo z reguły tak bywa, znaczy są dwie możliwości, albo mocarstwa inne takie jak Japonia, czy silni gracze uznają hegemonię Chin, albo stworzą jakąś koalicję balansującą, to zaś może doprowadzić do wybuchu wojny. Czy ty widzisz taką możliwość, że tutaj może być wojna? I jeżeli tak, to jak będzie prowadzona? Ameryka, Japonia i inni sojusznicy kontra Chiny, czy Ameryka będzie tylko
dobrze skonstruowana hegemonia, wsparcie. Znaczy koalicja balansująca powinna właśnie przeciwdziałać wojnie.
Ale wiesz, jak jest...
Bywa różnie.
Koalicję balansującą w 1939 roku
i... Na koniec dnia myślę, że nie. Na koniec dnia myślę, że nie, dlatego, że Chiny nie mają chyba tendencji ekspansjonistycznych za bardzo. Będą chciały ustabilizować swoje granice i to byłaby duża... Zmiany się zdarzają, to nie jest tak, że zawsze się chowują państwa tak samo. Ale to wymagałoby dużej zmiany w mentalności, żeby Chiny postanowiły ekspandować bardziej niż poza swoje naturalne granice.
Budują silną armię, budują systemy rakietowe, robią kolejne głowice.
Tak, ale kolejnym, i to widzisz, kolejnym ogranicznikiem tendencji agresywnych będzie proliferacja broni jądrowej. Masz tu przynajmniej dwa państwa, które mogą to zrobić bardzo szybko. Masz Chiny, Indie, już pomijając Pakistan i tak dalej, masz Chiny, Indie, Rosję, ale Japonia nasza tutaj może się bardzo szybko nuklearyzować. Korea Południowa, która swoją drogą będzie się nuklearyzować tyleż w celu przeciwdziałania zagrożeniu chińskiemu, co i japońskiemu, bo problem koreański jest żywy, tak? Historia Comfort Women, tak? Zmuszanie do prostacji Koreanek jest tam żywa. I to również będzie element, który będzie ogranicznikiem tendencji agresywnych wśród państw regionu.
No wiesz, ja po prostu, kiedy oglądałem wczoraj tą mapę w muzeum, w której było pokazane Korea jako problem bezpieczeństwa dla Japonii, to tak sobie myślę, że Japonia jest problemem bezpieczeństwa dla Chin, flankując je od strony wschodniej.
No to jest, wiesz, ten słynny pierwszy łańcuch wysp, tak? Pierwszy, tak, drugi.
Jest. Zobacz, to jest trochę tak, na tej zasadzie, dlaczego Putin zaatakował Ukrainę, że... bo bał się, że tam Amerykanie wsadzą swoje bazy. No to mamy doskonałą analogię, tak? Dla chińskiej ekspansji sytuacja, w której Chinawie są Amerykanie. Japonia może w każdym momencie udostępnić swoje porty. I nie wiem, czy widziałeś, że było takie słynne płynięcie dosyć niedawno do jednego z japońskich portów, nawet brytyjskiej marynarki wojennej. Pierwszy raz tam od wielu, wielu lat, prawda? Przecież Chińczycy to wszystko widzą. Mają pod swoim nosem niezatapialny, gigantyczny lotniskowiec sił anglosaskich i mocarstw oceanicznych.
To prawda, z tym, że wiesz, no w momencie, gdyby, no dlatego pierwszy łańcuch wysp, dlatego też, znaczy, no ja osobiście uważam, że Morze Południowochińskie jest tym miejscem, to bardziej spory terytorialnie z Filipinami, ale też cieśnina Luzon na przykład. Kolejny ogranicznik. Natomiast dlatego uzyskanie przez Chiny pewności, że Tajwan będzie albo neutralny, albo w ogóle wróci do macierzy, jest kluczowy, bo pozwoli im na wyłamanie się poza pierwszy łańcuch wysp.
Okej. Okay. Słonia sprawa polska. Gdyby doszło do konfrontacji chińsko-japońskiej, po której stronie powinna powiedzieć się Polska?
Po żadnej.
I to jest doskonała odpowiedź, ale ja jeszcze będę drążył. Gdyby doszło jutro do meczu piłkarskiego Japonia-Chiny, komu kibicowałby Albert Świdziński?
Ja nie kibicuję. Kibicuję Polsce, a nie będę mówił klubu. Już miałem wyskoczyć, z którego klubu ja kibicuję. Nie dam się, przepraszam. Nie zależy mi na żadnej z tych drużyn. W ogóle na żadnej z drużyn mi nie zależy. Trochę mi było miło, jak Niemcy przegrali, ale też nie aż tak bardzo, w sumie, szczerze mówiąc.
Trzy karne spudłowali, więc sami się o to prosili. Ale oczywiście odpowiedziałeś dyplomatycznie.
Nie, ja prawdę ci mówię.
Tak, choć zgadzam się z tobą. Polska oczywiście powinna być wszędzie szukać neutralności, jak się to da, a niekoniecznie ładować się w konflikty, bo tak chce nasz potężny hegemon.
Jeszcze hegemon.
Jeszcze hegemon.
I to też życzliwe, tak? W hegemonii amerykańskiej nie ma. Ale...
Hegemonii amerykańskiej, drodzy państwo, nie ma, co oznacza, że w kolejnych zapalnych regionach świata, nie tylko w Europie, wszyscy zadają sobie pytanie, co będzie dzień po. I tak jak Japonia, rozbudowywują swoje marynarkę wojenną, lotnictwo i siły lądowe. Co z tego wyniknie? Zobaczymy, a...
ostatni komentarz. Tak. Jeszcze wracając do konfliktu, widzisz, wojna w Iranie pokazała, że obecnie przynajmniej z obecną technologią projekcja siły nawet dla wielkich mocarstw jest bardzo trudna. Wojna na Ukrainie pokazała to samo. Może się okazać, że przynajmniej dopóki te tendencje nie zostaną przełamane, w końcu zostaną, ale na razie nie zostały, nawet wielkie mocarstwa nie będą w stanie robić projekcji siły poza swoje granice. Tak? To też jest interesujący, bardzo ważny trend, który zaczyna się zarysowywać. I te w technologii i równowadze militarnej na świecie.
No tak, wiesz, to dotyczy amerykańskiej tyranii dystansu dla Ameryki, to znaczy Ameryka ma problemy z projekcją siły daleko, a jak nawet potrafi, tak jak na Bliskim Wschodzie, to nie jest w stanie złamać oporu przeciwnika, ale dotyczy to też oczywiście, ja będę cały czas o tej analogii mówił i to jest już ostatnia myśl, którą chciałem ci powiedzieć, to znaczy przypominam, że Niemcy też po pokonaniu Francji dysponowali gigantyczną przewagą nad Wielką Brytanią, cały czas nawiązuje do tego porównania, no ale geografia jest naszym przeznaczeniem. Kanał La Manche spowodował, że operacja Lew Morski została odwołana, a bitwa Anglii przegrana. W związku z tym ja myślę, że Japończycy oczywiście boją się Chińczyków, gdy tutaj bardzo mocno widać w naszych rozmowach z Japończykami, ale z drugiej strony mają fantastyczne położenie geograficzne, którego możemy im po prostu pozazdrościć. Może.
Tak, dystans łagodzi obyczaje bardzo, tak to prawda.
Mają naturalną fosę, można teraz oddziela ich od kontynentu i od Chińczyków i będę się upierał, że pozwala im jednak spać spokojnie. Dodajmy, drodzy Państwo, że Japonia, co trudno uwierzyć Polakom, przez polskie równiny cały czas maszerują armię ze wschodu na zachód, rozgrywają się wielkie bitwy, a my jesteśmy królem bitwy, nigdy nie została skutecznie najechana i podbita przez absolutnie nikogo. Nawet Amerykanie nie zajęli głównych wysp. Zajmowali tylko te małe, Okinawę czy Iwo Dzinadze.
Chociaż z Mongołami mieli trochę szczęścia, co? Wtedy.
Boski wiatr zatopił flotę inwazyjną. Więc po prostu wiesz, jak to jest. Japonia jako kraj kwitnącej wiśni sprzyjają jej bogowie.
To prawda. Nie mam nic błyskotliwego do dodania, tak zostawmy, to jest dobry moment.
Moim Państwa gościem był Albert Świdliński, autor naprawdę fenomenalnej książki Nasza Bomba, którą bardzo, bardzo Państwu polecam. My z Albertem teraz już Państwa zostawiamy. Jesteśmy, jeszcze mamy lekki jetlag po przylocie, ale teraz idziemy razem z Patrykiem, który nagrywa nasz odcinek oczywiście, dalej oglądać Tokio, a zaraz wyjeżdżamy do Hiroshimy. I tam czeka nas naprawdę wielka sprawa, to znaczy nasza bomba w Hiroshimie. Porozmawiamy o ataku nuklearnym Stanów Zjednoczonych na...
Polacy i nasza bomba w Hiroshimie.
Polacy, dziękuję bardzo, nasza bomba w Hiroshimie. Więc będzie to naprawdę coś niesamowitego. Rozmowa o książce Alberta Świdzińskiego w jedynym miejscu, w którym, oczywiście mam na myśli oba ataki amerykańskie, czyli Hiroshima, Nagasaki, broń atomowa została użyta przeciwko ludności cywilnej, czy w ogóle ludności, żywym celom i miejmy nadzieję, że oczywiście po raz ostatni. Także my z Albertem już Państwa zostawiamy. Niedługo będzie kolejny odcinek nagrany z Hiroshimy, a tymczasem Tokio nas kusi swoimi licznymi atrakcjami.
To prawda.
Dziękujemy bardzo, Albert, za rozmowę. Przypominam, że Albert jest ekspertem Strategy and Future, a książkę Nasza Bomba możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl z autografem Alberta. Albert był tak miły, że zostawił kilkaset egzemplarzy podpisanych w naszej księgarni. W związku z tym my eksplorujemy Japonię, spełniamy nasze marzenia, a Państwo możecie spokojnie książkę zamawiać, a dziewczyny z naszej księgarni ją Wam wyślą. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dzięki wielkie.
Dziękuję Państwu za obejrzenie tego wyjątkowego odcinka Historii Realnej. Dziękuję za całe wsparcie, które od Was dostajemy na Patronite, YouTubie i oczywiście w formie trampków na naszych live'ach, które robimy również z Japonii. Partnerem wyjazdu do Japonii jest firma AutoDNA, która sprawdzi dla Was historię samochodów, kamperów bądź motorów, które chcecie sprowadzić z zagranicy. Warto nie kupować kota w worku. AutoDNA sprawdzi dla Was historię pojazdu, jego rejestrację, czy nie ma jakichś ukrytych wad, czy na przykład, co tu dużo mówić, nie był bity. Bardzo Państwu polecam tą fenomenalną polską firmę. Kolejnym partnerem naszego wyjazdu jest Seili. Jest to pakiet eSIM, dzięki któremu mamy tutaj w Japonii dostęp do szybkiego internetu bez opłat roamingowych, bez niepotrzebnych komplikacji. Przypominam o kodzie Historia Realna, który, dzięki któremu dostaniecie 15% rabatu. Kod QR macie teraz na swoich ekranach. Polecam oczywiście Seili. Działa w 200 krajach, nie tylko w Japonii. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Militaria, dzięki za wsparcie w wyjeździe do Japonii. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I drodzy Państwo, kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym z kolei jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Dzięki Lantre możecie kupić naprawdę rewelacyjny sprzęt marki Apple, dzięki któremu my tutaj w Japonii możemy nagrywać dla Was odcinki. Także pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół z dalekiej Japonii, pozdrawiamy wszystkich widzów. Już niedługo kolejny odcinek z kraju kwitnącej wiśni. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.